cały drugi rozdział i część pierwszego. A chciałbym, żebyśmy wyłapali takie dla nas ciekawostki, a może też takie rzeczy, które pomogą nam w ogóle zrozumieć tą całą sytuację. Bo cały ten fragment, który Gabriel przeczytał od 18 wersetu w pierwszym rozdziale Mateusza. Pamiętajcie, Ewangelia Mateusza jest pisana do Żydów. I tutaj za chwilę sami zobaczycie, że tu co chwilę się pojawiają proroctwa, tak? Aby wypełniło się proroctwo, coś tam się dzieje, tak? W życiu Jezusa. Kolejne proroctwo i kolejne. Ale tutaj mamy taką ciekawą sytuację, bo ten opis się zaczyna. Najpierw mamy tak naprawdę rodowód Jezusa Chrystusa od Abrahama. Tak naprawdę. I co jest ciekawe w tym rodowodzie, to ten rodowód się różni od tego rodowodu w Ewangelii Łukasza. I czasami ktoś może was zaskoczyć, że i powiedzieć: o, widzisz, w Biblii są sprzeczności, bo nawet są dwa rodowody, tak? Jeden rodowód Jezusa jest zupełnie inny niż ten rodowód Mateusza jest inny niż Łukasza, tak? Ale to nie jest żadna pomyłka, ani to nie jest żaden wielki problem, dlatego że trzeba wiedzieć tylko do kogo kto pisał, tak? Ewangelia Mateusza jest wyprowadzona od Abrahama, czy tam od Dawida, od Abrahama. Dlaczego? Bo Abraham kim był dla Żydów?
Praojcem.
Nie, praojcem. Nie? On był założycielem, powiedzmy, narodu izraelskiego, tak? Nawet jak Boga wyznawali, to był to Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, tak? Czyli to byli praojcowie, oni ich nazywali, tak? Narodu izraelskiego. I tu co jest ciekawe w tym rodowodzie, tutaj w Mateusza, to nie jest to rodowód Jezusa. No, nie jest to rodowód Marii, to jest to rodowód Józefa. Bo jak wiemy, Józef stał się ojczymem Jezusa. A będąc takim prawowiernym ojczymem, tak naprawdę Jezus dziedziczył po nim tron jego ojca Dawida. Jak się okazuje, tutaj widzimy w tym całym rodowodzie, Józef był potomkiem króla Dawida. W Łukasza mamy inny rodowód, bo tam mamy rodowód Marii. I się okazuje, że Maria też była potomkiem króla Dawida, tak? Bo ona była z rodu Dawidowego. Więc i po linii matki, i po linii ojczyma Jezus mógł być nazywany przez ludzi synu Dawida i wielu tak się do niego zwracało, tak? Czyli synu królewski, byśmy powiedzieli. Według tej królewskości tutaj ziemskiej oczywiście, tak? Bo przecież wiemy, że Jezus nie tylko tu będzie zasiadał na tronie króla Dawida w Jerozolimie, ale on jest królem królów panów, panem panów, tak? Jako Bóg. Więc tutaj ta nazwa, syn Dawida, jest dotyczy się jego człowieczeństwa, nie? Dotyczy się Jezusa jako człowieka, a nie jako Jezusa. No i dlaczego są te dwie? Dlatego, że według prawa żydowskiego potomek Józefa, nawet przybrany potomek, stawał się dziedzicem tronu Dawida, tak? To nie ma żadnej... Nie ma tu żadnego bezprawia, tak? Po prostu tak jest. Dlatego Mateusz nie próbuje tam, nie wiem, wykazywać, że to Maria jest i tak dalej, tylko ciągnie po linii ojczyma, bo to było dla Żydów tak samo wiarygodne, jakby był rzeczywiście rodzonym synem Józefa, nie? A co tu jest jeszcze ciekawego? To zastanawialiśmy się nad tym jeszcze, jak wykładałem w szkole biblijnej. Zacząłem wykładać Ewangelię, przedmiot w Ewangelii, tam mówiłem o tym rodowodzie i zadałem wam takie zadanie, żebyście odkryli, co Mateusz miał na myśli, mówiąc o tych 14 pokoleniach, pamiętacie? Bo on kończy ten cały rodowód, mówi coś takiego. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest 14, od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń 14, od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14. I wszyscy się zastanawiają, o co chodzi z tą 14 i tak dalej. I nie słyszałem waszych odpowiedzi, żeby ktoś z was odkrył jako zadanie domowe, o co chodzi z tymi 14 pokoleniami. Ale ostatnio przeczytałem taką ciekawą rzecz, że dla Żydów to miało znaczenie, skoro Mateusz to zawarł. Ale jakie mogło mieć znaczenie? Jeżeli byśmy wzięli, bo skąd ta liczba 14 w ogóle, dlaczego to była ważna liczba dla Żydów? To było kolejne potwierdzenie tego, że Jezus jako Mesjasz jest synem Dawida. Że to Jezus Chrystus jest synem Dawida. Dlaczego 14? Bo jakbyśmy wzięli, zrobili z liter hebrajskich imienia Dawid, zamienili je na cyfry też hebrajskie, to wyszłaby nam liczba, wiecie jaka? Dawid? Dawid to jest DWD, tak? To jest 6, 2 i 6. Dodajcie sobie, ile wyjdzie?
14.
Nie? Ciekawe, nie? I możliwe, że o to tylko chodzi, że taka ta symbolika, żeby tym bardziej Żydów przekonać, że Jezus jest przez te, po te 14 pokoleń od tego do tego i od tego do tego, że to jest kolejne wskazanie na to, że Jezus jest potomkiem Dawida. A dla Żydów to było ważne, że Jezus jest potomkiem Dawida, nie? Że będzie siedział na tronie swojego ojca. No, jest to jakieś wyjaśnienie, tak, tych 14, bo tak no, nie słyszałem jeszcze innego. Jak znajdziecie gdzieś, to podajcie, tak, o co chodzi z tymi 14 pokoleniami. A teraz wracając do narodzin Jezusa. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była już brzemienna z Ducha Świętego. Czyli tak, została, najpierw była zaręczona. W czasie tych zaręczyn ona no, zaszła w ciążę, tak? I teraz wyobraźcie sobie, jesteście no, kobietą, która ma narzeczonego i nagle czekacie do ślubu, chcecie zachować tą czystość i tak dalej. Czekacie do ślubu, żeby mieć noc poślubną, a tu się okazuje, że panna młoda jest w ciąży, nie? I to nie z nim, tak? Tylko, no wyobraźcie sobie taką sytuację, tak? Józef jest właśnie w takiej sytuacji. Jego wybranka, kobietę, którą miał poślubić, okazuje się, że jest w ciąży. I co się dzieje? Co Józef postanowił? To jest takie ciekawe zdanie, nie jest za bardzo dla nas zrozumiałe, ale jest powiedziane, że Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją odprawić. I teraz co on chciał przez to uzyskać i dlaczego to jest związane z prawością, tak? Według prawa kobieta, która cudzołożyła, powinna być ukamienowana. To odprawienie prawdopodobnie miało posłużyć temu, żeby uratować jej życie. Żeby nie została ukamieniowana, ale Józef może byłaby w jakiś sposób już napiętnowana, no bo co to za panna z dzieckiem, tak? To już nie ma czystej karty, ale chciał jej w ten sposób życie uratować. Bo według prawa w Izraelu powinna zostać ukamieniowana jako cudzołóżka.
Opowiadaliśmy to w kościele w Warszawie odnośnie sprawiedliwości, bo w Biblii Gdańskiej jest to oddane, że a Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym, tak? Mm-hmm. I sprawiedliwość, my postrzegamy sprawiedliwość jako pojęcie rzymskie, że jest wina, jest kara. Mm-hmm. A jest jakby odwrotnie, że Józef, będąc sprawiedliwym,
nie chce jej zniesławić.
Nie chciał jej zniesławić, czyli nie chciał niejako sprawiedliwości takiej w typowym rozumieniu obecnym, mm-hmm. tak? Mm-hmm. Tylko po prostu chciał po prostu ją uratować. Mm-hmm.
No i prawdopodobnie część winy chciał na siebie wziąć, tak? Jakby w tym wszystkim, więc zobaczcie, jak bardzo musiał kochać tą kobietę, którą zamierzał poślubić, nie? Który facet by się tak poświęcił. Widząc, zobaczcie, no fakty były takie, że no kobieta musiała cudzołożyć, no przecież nie może być innej opcji, tak? No bo skąd się to dziecko wzięło, tak? Z kosmosu, bocian przyniósł, tak? No raczej nie. Więc w jego głowie, nie wiedząc, co się stało, mimo wszystko próbują ocalić, nie? To jest niesamowite w Józefie. Zobaczcie, jakby mało wiemy o Józefie, ale ten gościu był niesamowity. I to był jego pomysł na uratowanie Marii, ale się okazuje, że Bóg chciał jeszcze czegoś innego od niego. I tutaj jest powiedziane, że gdy nad tym rozmyślał, czyli planował, jak to zrobić, we śnie ukazał mu się anioł pański. Pamiętacie? Do Marii anioł pański przyszedł. Nie wiem, jak wygląda, nie mam opisu, jak wygląda. On przyszedł, czyli musiał przybrać jakąś formę ludzką, przyszedł. Maria się przestraszyła w pierwszym momencie go, ale zaczęła z nim rozmawiać i przyjmowała wszystko to, co on mówił. Natomiast do Józefa, gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Czyli dostał od Boga sygnał, że to nie jest nic niesprawiedliwego, to nie jest jakieś cudzołóstwo, to nie tak jest. Plan jest zupełnie inny, tak? To, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego, a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Wyobraźcie sobie, że coś takiego wam się śni, tak? Kto w czasie snu to usłyszał. I on to przyjmuje, że tak jest, tak? Przyjmuje, że Maria poczęła z Ducha Świętego, że to, co się z niej urodzi, będzie nosiło imię Jezus, czyli Bóg zbawia, Jahwe zbawia, tak? I tu jest jakby rozwinięcie. Zobaczcie, skąd my wiemy, że imię Jezus znaczy Jahwe zbawia? To przeczytajmy sobie rozwinięcie tego imienia. Albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. To jest rozwinięcie imienia Jezus, tak? Imię Jezus zawiera w sobie tą treść zbawienia. Jezus znaczy zbawiciel, tak? Jahwe zbawia, Pan zbawia. I co jest też ciekawe, zobaczcie, nawet w tym imieniu. On zbawi lud swój od grzechów jego. A ja myślałem, że dobrymi uczynkami, tak? Nie. On zbawi lud swój od grzechów jego. Rozumiesz, co to znaczy, że on to zrobi? Jak on zbawia, to nie ty się zbawiasz, tylko on zbawia. I samo imię Jezus to oznacza, słuchajcie, nie? Że to on zbawia, a nie my się zbawiamy. To jest taki kolejny argument na to, że zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę, nie z uczynków, tak? Tylko wiarę w tego właśnie Jezusa, który dokonał wszystkiego, co było potrzebne dla naszego zbawienia. Nie? I zobaczcie, i te rzeczy, które wam teraz opowiadam, to było wypełnienie proroctwa, bo tu jest powiedziane, bo ponieważ pisze Mateusz do Żydów, którzy znali Stary Testament, którzy znali starotestamentowe proroctwa, to Mateusz bardzo dużo nawiązuje do tego, nie? Żeby pokazać powiązanie Jezusa z wypełnionymi proroctwami Starego Testamentu. I teraz popatrzcie, to jest tak. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. I to jest prorok Izajasz. Słuchajcie, 600 lat zanim się Jezus narodził, prorok Izajasz pisze takie słowo. Prorok starotestamentowy, 600 lat. Czyli byśmy powiedzieli 600 lat przed naszą erą. Co on napisał? Oto Pan napocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Teraz wyobraźcie sobie, prorok wypowiada takie słowa. W Izraelu to jest niemożliwe, żeby to się wypełniło. Dlaczego? Bo Pan napocznie. No jak może Pan napocznie? Przecież każde dziecko poczyna się mężczyzna z kobietą i jest poczęcie, tak? A tu prorok Izajasz chyba zwariował, bo 600 lat przed narodziną Chrystusa mówi, że Pan napocznie i porodzi syna i nazwą go jeszcze Bóg z nami. No, taka utopia się wydaje, nie? Jednak nie utopia, bo Jezus dosłownie, tak jak prorok zapowiedział, dosłownie tak się wypełniło. Pan napoczęła, ona jeszcze nie była mężatką, jeszcze nie była po ślubie z Józefem, a poczęła. Gdy rodziła Jezusa, już była mężatką, tak? Bo Józef został dany jej jako opiekun dla Jezusa, tak? I więc tutaj zobaczcie, jak fajnie jest zwracać uwagę na takie szczegóły, nie? Oto Pan napocznie. I pamiętajcie, proroctwa starotestamentowe, one były kilkaset lat wcześniej wypowiadane. Za chwilę będziemy mieć kolejne proroctwa, które na przykład były wypowiedziane, słuchajcie, ponad 1000 lat, zanim Jezus je wypełnił. Ale jak się wypełniają proroctwa, biblijne proroctwa, to one się wypełniają dosłownie. Skoro Izajasz powiedział, że Pan napocznie, to nie jest symbolika, tylko co? Pan napoczęła, tak? Stało się. Wypełniło się, nie? Coś, co wydawało się niemożliwe, ale się stało, nie? A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł, przyjął żonę swoją, ale, i tu jest werset, który bardzo niektórzy w Polsce nie lubią, ale nie obcował z nią, czyli inaczej mówię, co znaczy obcował? Dosłownie, bądźmy precyzyjni, tak? Nie współżył z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Jak rozumiecie to proste zdanie?
jak później po urodzeniu syna.
Słuchajcie, Maria stała się żoną Józefa, tak? Czy w małżeństwie seks jest dozwolony, czy zabroniony? Nie? Nie? W małżeństwie, małżeństwo zostało, jakby seks został stworzony, żeby był błogosławieństwem w granicach małżeństwa. I teraz co się stało? No, Józef poślubił Marię. Może z nią współżyć, czy nie może?
Do urodzenia syna nie.
Dokładnie. Tu jest wyraźnie powiedziane. On nie współżył z nią do momentu, gdy porodziła syna. Tak? Urodził się Jezus. To Józef nie miał zakazu po prostu nie dotykać jej nigdy więcej. Skąd o tym wiemy, że później z nią współżył? No przecież dalej czytamy Ewangelię i ewidentnie to nie są kuzyni i tak dalej, tylko ktoś po prostu niedokładnie czyta Biblię, tak? Skoro jest tu powiedziane, że nie współżył z nią, aż urodziła Jezusa, tak? To znaczy, że nie współżył ją tylko w tym okresie. Ale oczywiście słyszeliśmy już taką mądrą wypowiedź kogoś, kto bardzo broni dziewictwa Marii, tak? I tak dalej. Że tu jest słowo gdzieś aż chyba było, tak? Aż... Chociaż tu nie mamy w naszej aż słowa, nie? Aż porodziła, to znaczy, to nie wcale oznacza, że do tego momentu, tylko że na zawsze już nie współżyła, tak? Ale tego nie ma w tekście, to jest tylko dopowiedzenie, żeby obronić doktrynę, która powstała tak naprawdę kilkaset lat po tym, kiedy Biblia została spisana, tak? Dużo, dużo później tradycja stworzyła właśnie, zrobiła z Marii wieczną dziewicę, co tak naprawdę... No, nie wiem, jakby to się miało odbyć, bo po urodzeniu dziecka, nawet jeśli błona dziewicza nie została przebita przy współżyciu z mężem, tak, to przy porodzie na pewno została przebita, więc jak może być wiecznie dziewicą, tak? To zupełnie, nie wiem, to jest zupełna abstrakcja, ale jak zadacie komuś takie pytanie, jak to jest możliwe, to ci powiedzą, to tajemnica wiary. O. I to załatwia wszystko. Jeżeli ktoś nie wie, jak na logikę wytłumaczyć coś, co jest w Biblii wprost to napisane, to ci zasłonią się tajemnicą wiary i to załatwia niby wszystko, tak? Tylko, że tajemnica wiary, ciekawe to jest, to też pamiętajcie, Biblia mówi, co jest tajemnicą wiary. I tajemnica wiary była, ale dla ludzi w Starym Testamencie. Dla nas w Nowym Testamencie ta tajemnica została objawiona. I mamy werset, tylko teraz sobie nie przypomnę, gdzie to jest, chyba w Tymoteusza, gdzie jest powiedziane... I taka jest tajemnica wiary. Dwóch kropek i mamy wymienione. Że co? Że ten, który był w niebie, zszedł na ziemię, stał się człowiekiem, umarł na krzyżu, po trzech dniach zmartwychwstał. I to jest tajemnica wiary. Nie ma już więcej tajemnic wiary, bo tajemnica wiary została objawiona i jest tu opisana. Więc nie dajcie się też mydli sobie oczy, o to tajemnica wiary. Nie, to nie jest tajemnica wiary, to jest po prostu bzdura, którą żeście wymyślili, teraz nie jesteście w stanie udowodnić i zasłaniacie się jakąś tajemnicą wiary, kiedy tajemnica wiary w Biblii jest odsłonięta. Tajemnicą wiary był Jezus, który był zakryty dla ludzi w Starym Testamencie. Nie widzieli Go. Jezus przychodzi do swoich, oni Go nie rozpoznają. Jezus wypełnia proroctwa jedno za drugim, oni dalej Go nie rozpoznają, tak? Tajemnica wiary Jezus. Pamiętajcie o tym. Co jeszcze? A mówiliśmy o tym, że no Józef miał też rodzinę, tak? To był jego pierworodny, który wiedział, że począł się z Ducha Świętego, ale miał swoje dzieci. Mamy z imienia wymienionych braci Jezusa, słuchajcie. Jakub, Jozes. Wszyscy na J prawie tam byli chyba, nie? Jeden był chyba, tylko nie na J. No tak, Józef, ojciec Józef, Jezus pierworodny, później jest jeszcze Jozes i tam i Jakub chyba i także prawie wszyscy na Jocu, nie? Juda też, tak? No, są z imienia wymienieni w Biblii, słuchajcie. To Maria nie chodziła z kuzynami, żeby Jezusa zabrać do domu, tylko z braćmi i siostrami jeszcze, bo jeszcze miał siostry, których z imion nie znamy, bo nie mamy je wymienione z imienia, tak? Ale Jezus miał siostry, wyobrażacie sobie? O ludzie, nie? Ale miał, bo to była normalna rolina. Tak? Seks w małżeństwie jest czymś normalnym, tak? To tylko Kościół katolicki zrobił z tego.
Dlaczego to zrobił? Dlaczego według Kościoła katolickiego to było jakby nic świętego, jeśli by Maria miała być zwykłą kobietą, która współżyje ze swoim mężem i ma dzieci z nim. Bo zwróćcie uwagę, dlaczego ten kult taki poszedł w tą stronę. Dlatego, że według powiedzmy, nie wiem, tych religijnych...
Nie, no to w średniowieczu gnostycyzm, który Paweł zwalczał w listach, wszedł do kościoła. Gnostycyzm to co robił? Oddzielał to, co duchowe, od tego, co cielesnego, od świeckiego, cielesnego, tak? I to weszło do kościoła i zrobiło wielkie spustoszenie w kościele, bo to, co Paweł zwalczał, apostoł Jan zwalczał w swoich listach, to oni to później wprowadzili jako coś normalnego dla kościoła, tak? I wtedy powstały jakieś takie różne dziwologii, że seks jest zły i w ogóle, no i tak dalej. Gdy ja czytam w Biblii, że to jak może być seks zły, skoro to Bóg stworzył? Bóg stworzył seks, bo przecież stworzył kobiety i mężczyzn i powiedział, rozradzajcie się i rozmnażajcie. To co myślał o bocianach?
No bez tego się nie da rozmnażać.
Tutaj z tego, co wiem, oficjalna doktryna Kościoła jest seks, owszem, w małżeństwie, ale tylko do prokreacji.
Tak.
I to jest oficjalna wersja, ta doktryna, nie wiem, czy została zmieniona,
nie została.
Ale
nie
chyba została. Nie. Tylko do prokreacji, super, co?
No tak.
Czyli dalej jest na liście.
No skoro pisze rozradzajcie się i rozmnażajcie, no to o co? O rozradzaniu.
Jakby coś to było grzesznego. No. Nie, tak Biblia nie mówi. Nie, tak w Kościele katolickim nie mówi.
Biblia nie definiuje seksu w małżeństwie jako coś złego. Nie ma w ogóle takiej definicji. A co jest ciekawe, że nawet apostoł Paweł w liście do Koryntian nawet zaleca tak naprawdę seks w małżeństwie i wcale nie mówi o rodzeniu dzieci. On mówi, że nie strąci od współżycia ze sobą, bo to jest dla was zabezpieczenie, tak?
Żeby was diabeł
nie kusił, żebyście nie mieli pokus gdzieś tam na boki i tak dalej, to po prostu współżycie w małżeństwie, tak? Jest powiedziane, że on powiedział tam, że możecie zrobić przerwę, ale to na krótki czas. W ramach jakiegoś postu, czy tam nie wiem, poświęcenia się, więcej modlitwie i tak dalej, nie? Chcecie? Możecie zrobić. Mówi, ale nie przeciągajcie tego za długo, żeby was szatan nie podszedł, nie? I takie są tylko wymogi biblijne, a ludzie dorabiają do tego jakieś tam swoje gnostyczne jakieś tam filozofie, których nie ma w Biblii. No? Więc nie obowiązują u nas na pewno, tak?
Że Maria była po prostu w pewnym sensie zwykłą, normalną kobietą, nie?
No ja myślę, że fajnie, jakbyśmy wrócili do imienia Miriam i to by już dużo zmieniło, bo ludziom uświadamiałem wtedy, że to była Żydówka. Bo naprawdę ja myślę, że większość, może nie większość, ale dużo Polaków myśli, że Maria to w ogóle Polka była, nie?
Jezus,
Polska i no, z Częstochowy jeszcze, no. Nie, bo używając imienia Maria nie kojarzą, że to jest Miriam, tak? A to jest typowo żydowskie imię Miriam. Które jeszcze do tego, jakbyśmy przestudiowali co, bo każde imię hebrajskie ma swoje znaczenie. Wiecie, co znaczy słowo Miriam?
Chaos.
Chaos, słuchajcie.
Chaos czy chaos?
Tak, chaos. Chaos, no taki nieporządek, bałagan, tak? To imię to znaczy, nie? I to jest ciekawe, że jak Jan Kazimierz oddał Polskę w ręce Marii, to Polskę za chwilę rozebrali. Nie? To tak nas uratowało to oddanie w ręce Marii.
Nie mówimy o tej Marii biblijnej, żeby nie.
Nie, no mówimy o tym kulcie Marii, nie? Że ludzie nie zdają sobie sprawy, że oddając się w ręce Marii, to wprowadzają chaos, no. Patrząc na to imię samo, tak?
A mamy brać uwagę, brać pod uwagę właśnie na przykład znaczenie imion? W sensie jakie tam.
Nie, ale czasami, one w Biblii wnoszą coś. No, na przykład Jakub ewidentnie, tak? Jakub jest powiedziane, że nosił imię Jakub, bo był oszustem. Bo imię Jakub znaczy oszust. No, no fajne imię dla dziecka. Nie? Ty oszuście! Nie? Ale tak było. I dopiero jak z Bogiem się zmierzył, walczył z Bogiem i Bóg dał mu się pokonać, mówi mu, zmieniam twoje imię. Teraz twoje imię brzmi jak?
Izrael,
czyli Książę Boży. I z oszusta stał się księciem Bożym. Ale to dopiero po tym, jak powalczył z Bogiem i uznał Boga za swojego Boga. To dopiero został Izraelem. Nie? Więc musiała ta przemiana gdzieś nastąpić. I myślę, że słuchajcie, to też nam dużo powinno powiedzieć na temat nowego narodzenia. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że czasami my, prowadząc nasze stare, grzeszne życie, dostaliśmy od tego świata jakieś naklejki. Tak? A ty jesteś tak, ty jesteś głupi, ty jesteś nie wiem, ty jesteś złodziej, ty jesteś morderca, ty jesteś cudzołożnik, ty jesteś taki... Ludzie nam nakleili takie swoje imiona, nie? Dzisiaj mówimy ksywy, czy tam jakoś i tak dalej, nie? Powiedzmy. Ale gdy spotykamy się ze zmartwychwstałym Jezusem, gdy Jezus wkracza w nasze życie, to Jezus daje nam nowe imiona. I ktoś, kto miał naklejkę złodziej, dzisiaj może być mieć na imię uczciwy. Nie? Ktoś, kto był cudzołożnikiem, dzisiaj może mieć imię, nowe stworzenie, nowy człowiek. No wiecie, wymyślam te imiona teraz, nie? Ale w oczach Boga my mamy nowe imiona. I ciekawe, że w pewnym momencie każdy z nas będzie znał te swoje nowe imię. Bo jest powiedziane, że Jezus nam da kamienie z napisanymi imionami. Naszymi nowymi imionami. Nie będziesz już Barbarus.
W końcu, ja chciałam zmieniać to.
Poganko ty jest. No. Będziesz miała z Barbarusa na Wierna na przykład.
No jestem Barbarzyńcą.
Wiera będziesz. Wiera będziesz.
Cudzoziemka, obcokrajowiec, tak? No. I barbarzyńca.
No tak, no to dokładnie. No tak. Może mówię dlaczego ja dla niej mówię Barbarus? Bo to poganin jest, no.
Ale 21 razy coś jest, nie?
No. Także mamy nowe imiona. Pamiętajcie, to jest fajne, no tak wypłynęło to w sumie, nie wiem, to a propos nie, narodzin Jezusa, ale...
To
był taki margines.
W jakiś film dokumentalny oglądałam, że rodzice Marii nie mogli mieć dzieci i ojciec jej coś tam z Bogiem rozmawiał i prosił, że
kto nie ma dzieci?
Że rodzice Marii. No nie mogli mieć dzieci. Nie, dzisiaj jakiś tam film dokumentalny.
No dobra, ale ten dokument też jest oparty na tradycji katolickiej, tego nie ma w Biblii.
Że ojciec tej Marii powiedział, że no, jeżeli dasz nam Boże dziecko, to coś tam to ja...
To oddam je tobie, nie?
No. I że dlatego tak ona...
No tak, żeby znowu zrobić z niej taką nie człowieka.
Czyli, ale to,
tak?
Czyli to nie jest prawda, czyli tak?
Nie, to nie jest prawda, to nie ma tego w Biblii w ogóle. Nie mamy tu w ogóle o rodzicach Marii nie mamy żadnej wzmianki. Tak? Mamy o jej kuzynce na przykład, bo Elżbieta, która poczęła Jana Chrzciciela, była kuzynką Marii, tak? Więc ciekawe, że Jan Chrzciciel był kuzynem Jezusa tak naprawdę, nie? Takim dalszym kuzynem.
W rodowodzie będą Marii, mamy pewnie ojca Marii.
Ale słuchajcie, daleko się...
No jest tam. No. Józef chyba tam był.
Litanie, która została, nie wiem kiedy, spreparowana. Litania do Marii, pamiętacie ją? Bo ja do dzisiaj ją pamiętam. Słuchajcie, są same zapożyczenia nieprawdziwe. Ktoś, kto wymyślił tą litanię, powinno się podać go do sądu. Bo to są absolutnie nieprawdziwe informacje. Słuchajcie, zaczyna się...
Pośredniczko
nasza.
Pocieszycielko
nasza.
A to wszystko są Duch Święty albo Jezus.
To są niewiarygodne.
Atrybuty Boga.
Jak można. Ja nie odgrabiam Marii, bo ktoś mi powiedział, jak możesz. Nie, Maria.
Prawdziwa Maria.
Prawdziwa Maria to była niewiarygodnie
pokorna. Oto ja służebnica pańska, tak?
Oto ja służebnica pańska. A tutaj mówią, że jest orędowniczką. Wiecie, co znaczy być orędownikiem? Być pośrednikiem? Ona pośrednikiem? Ja mówię, a ja czytam, że Jezus jest jedynie pośrednikiem. Orędownikiem Jezus. Pocieszycielem Duch Święty. Ja mówię, jakim prawem ktoś coś takiego zrobił, co gdzieś się nam wbiło w głowę. Ja do dzisiaj pamiętam. Wiecie, kiedy ja byłam ostatni raz w kościele katolickim? Ja do dzisiaj pamiętam to.
Niedawno, byłaś na pogrzebie w kwietniu.
No tak, ale tej litanii nikt nie mówi. Ja po prostu to gdzieś mam. Ja to pamiętam, ja mogę wam... Tylko tyle, że ja wiem, że to są absolutnie nieprawdziwe określenia dla niej. I ona nigdy w życiu, znając ją z Biblii, nigdy w życiu by sobie nie zapożyczyła tak poważnych określeń na nią. Bo to ona dobrze wie, że to są odnośniki do Boga, atrybuty Boże. Ona nie jest wszechobecna, nie jest wszechwiedząca, nie jest wszechmocna. Dlaczego ludzie się modlą do niej? Przecież ona musiałaby być wszechobecna. Jeśli ludzie się modlą na całej kuli ziemskiej, musiałaby być wszechobecna. Co to znaczy? Musiałaby być Bogiem. I tego ludzie nie powiedzą. Jak się zapytasz człowieka, co myślisz, że Maria jest Bogiem? Nie, nie. To dlaczego się do niej modlisz? To dlaczego się do niej... Skąd wiesz, że ona cię słyszy, jeśli w tym samym czasie na drugiej kuli ziemskiej...
W Meksyku.
Po drugiej stronie kuli ziemskiej...
Robią to samo.
Mówią. Czyli co? Kogoś musiałaby wysłać... Jak? Przecież ona musiałaby być Bogiem, skoro miałaby wysłuchać wszystkich ludzi na całej ziemi, tak? Ale ludzie w głowach mają, nie, ona nie jest Bogiem. Chociaż nad tym pracująco, bo niektórzy, skoro taką litanię już od nas mają, to znaczy już jest przygotowanie. Ona jest dla wielu ludzi Bogiem, mimo że ludzie nie powiedzą, że jest Bogiem. Ale ją traktują jak Boga, skoro się do niej modlą.
Są takie koncepcje, że Maria staje się częścią Trójcy, także. Kto wie, czy nie pójdą
wtedy?
Zamiast Ducha Świętego.
Twórcy, no
jest, żeby była rodzina, to musi być ojciec, matka i syn, tak?
No to brakuje matki.
No. Więc Duch Święty wyleci, a wpadnie Maria. No, proste, no.
Ale nie
przecież myślę, już jest pośrednik, pocieszycielką, nie?
Tylko wiecie co, cały czas Duch Święty, mówimy o nieprawidłowej Marii. Nie mówimy o tej biblijnej. Nikt się nie naśmiewa z Marii, która jest w Biblii, tak? Żeby była jasna sprawa, bo to czasami to możemy gdzieś...
Żeby w skrajności nie...
Ludzi, żeby nie popaść w skrajność, nie? Niektórzy ludzie mówią, a Maria, Maria, wiecie, tak źle. Ja mówię, jak można coś złego powiedzieć na temat Marii, tak? Biblijnej Marii. Mm-hmm. Ja mówię, to co zostało skrępowane...
Ale nic jakby więcej, w sensie, że nie dla niej jest to...
Ona była pokorna kobietą, tak? Mówimy, oto ja służebnica pańska, tak? Niesamowita kobieta, ją spotkamy w niebie.
Ale nie służymy jej, ona również nie służyła Bogu.
Nie, ale nawet nie możemy jej służyć, ona była człowiekiem. Po prostu.
Ona jest święta, tak jak każdy, kto się narodził na nowo, jest święty. Ona była w pierwszym kościele, tak samo jak my jesteśmy dzisiaj w kościele. Tak? I jest święta tak samo jak my jesteśmy święci. Bo w jaki sposób stała się święta? Jak była w momencie zesłania Ducha Świętego w kościele, to wypełnił ją Duch Święty, czy nie?
No.
To stała się święta? Stała się, tak? Bo każdy, kto ma Ducha Świętego w sobie, jest święty. Więc Maria też jest święta, na pewno, tak? O tym wiemy, bo akurat Biblia o tym mówi, tak? I nie tylko ona, bo się okazuje, że i bracia Jezusa w międzyczasie uwierzyli, tak? Więc oni też będą w niebie. Bracia Jezusa, którzy, jak czytamy w Ewangeliach, za Jego życia się prześmiewali z Niego, nie? Tam jak czytam, to oni naprawdę sobie jaja z niego robili po prostu, nie? O, rób karierę, nie? Ten, wiesz, starszy bracie, nie? Coś tam.
Że bardziej tam to
no
jest
i dlatego on powiedział, że ludzie, którzy go słuchają, są mu bliżsi niż jego ta fizyczna rodzina. Ale później po... Coś musiało się, słuchajcie, tak myślę, że coś musiało się stać między zmartwychwstaniem Jezusa, a 40 dni później jego wniebowstąpieniem. Coś się musiało stać, że nie wiem, czy jego rodzina nie miała z nim spotkania, z Jezusem. Dlaczego? Bo 50 dni po śmierci Jezusa, w momencie zesłania Ducha Świętego jest powiedziane, że Maria z braćmi Jezusa była zgromadzona z uczniami Jezusa w Wieczerniku. Znaczy w Wieczerniku, w tym miejscu, gdzie byli zgromadzeni, gdzie Duch Święty w postaci języków ognia stąpił i oni wszyscy dostali Ducha Świętego i zaczęli mówić różnymi językami, zrozumiałymi różnymi językami. I tam byli bracia Jezusa. Wcześniej widzimy ich jako ewidentnie niewierzących. Po wniebowstąpieniu Jezusa widzimy ich już w kościele. Więc coś musiało się wydarzyć, jakieś spotkanie takie, gdzie oni uwierzyli, gdzie oni zmienili swoje myślenie o swoim bracie. Dobra, odpłynęliśmy. Słuchajcie, teraz o mędrcach ze wschodu pogadamy. Słuchajcie, drugi rozdział czytam Ewangelii Mateusza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzież jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsza między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejemu i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiecie o dziecięciu, a gdy znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. A doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Ciekawa, piękna historia. Słuchajcie, bardzo dużo rzeczy tu jest, które my nie wiemy albo źle wiemy. Po pierwsze, co to są ci mędrcy? Tak, dobrze, że tu w Biblii Brytyjskiej mam się tłumaczone jako mędrcy, bo w tradycji polskiej to są królowie. To nie byli żadni królowie, bo to nie byli żadni władcy. Tylko tutaj w oryginale, w Grece, tam jest, pojawia się słowo magos, od którego mamy magik tak naprawdę, od tego słowa. Więc ci magowie z Dalekiego Wschodu przybyli, idąc za gwiazdą. Kto to byli ci magowie?
No właśnie, czytałem coś takiego, że Daniel, który wypowiadał proroctwa o Jezusie, on był przecież przełożonym
magów.
I ci magowie wiedzieli, że w danym czasie właśnie narodzi się Mesjasz. I właśnie podążali na wschód.
Za gwiazdą Mesjasza, nie? No to jest ciekawe, bo słuchajcie, w Biblii nie mamy takiego proroctwa, że pokaże się gwiazda Jezusa i że będzie ze wschodu prowadziła tam jakichś mędrców, tak? Ale oni mieli coś w swoich dokumentach, czego oczekiwali. Oczekiwali, że jak pojawi się gdzieś tam na niebie gwiazda, to oni rozpoznają, że to jest gwiazda Mesjasza i idą za tą gwiazdą, dojdą do tego Mesjasza. Nie? My tego tu w Biblii nie mamy, ale musimy trochę pokojarzyć faktów. Skąd oni przyszli i dlaczego? Oni nie przyszli tak sobie gdzieś tam, nie wiem, znikąd, tylko to są ludzie, którzy mieli styczność. W Starym Testamencie mamy powiedziane o tym, że prorok Daniel razem z tysiącami Żydów został wzięty do niewoli. Jako niewolnik został zaprowadzony gdzie? Do Babilonu. Babilon jest na wschód czy na zachód od Izraela, tak? Na wschód, tak? Więc i w tym Babilonie, jeśli poczytacie sobie księdze Daniela, co się działo za jego życia, to on, jakbyście dokładnie przeczytali, parę razy chyba, bo to chyba nie było raz, parę razy Daniel uratował życie tym magom. Bo król kiedyś miał sen i żaden z tych magów nie był, i ten sen był tak przerażający dla niego, że on chciał interpretację tego snu. I się okazało, co?
Zapomniał jednego snu.
Albo zapomniał, tak? Dokładnie.
Powiedział, żeby mu powiedzieć, jaki to
sen. Jeśli mu nikt nie przypomni tego snu, to wszyscy magowie, czyli wszyscy ci naukowcy babilońscy, będą ścięci.
A magowie mówią, no ale powiedz mi, co śniłem, to, a on mówi, nie wiem, co śniłem. My mi powiedz.
No. To było niewykonalne, tak? I oni już byli przekonani, że zginą. I jak już mieli iść na skazanie, to Daniel mówi, ale dlaczego my jesteśmy skazywani? No bo król powiedział tak i tak. On mówi, ja zawołam do Boga i Bóg da mi objawienie, co się stało, tak? I Bóg dał mu, słuchajcie, Bóg mu objawił, co się przyśniło królowi, co więcej, dał mu interpretację tego snu. I wszyscy magowie babilońscy ocaleli dzięki Danielowi. On się stał i został mianowany przełożonym, czyli był szefem tych magów, słuchajcie, będąc w niewoli. Więc musiał i spisować, a i mamy księgę Daniela, tak? I Daniel spisywał wiele proroctw. I musiał zostawić im coś takiego, że musiał im zostawić tą w ogóle naukę o tym, że przyjdzie król żydowski, Mesjasz, że się pojawi ktoś taki w cudowny sposób, bo oni tego widać oczekiwali. I gdy tylko pojawiła się gwiazda, oni nie zastanawiali się, tylko ruszyli w podróż, zauważcie. Tak jakby czekali na tą gwiazdę, żeby ruszyć w podróż. I to była podróż, słuchajcie, to nie było parę kilometrów, tylko to było ponad 1000. Tam nie pamiętam, ile jest z Babilonii do Izraela, ale z 1500 chyba czy coś. I to nie było samolotami i samochodami, tak? Tylko prawdopodobnie wielbłądami przez pustynię, tak? I oni na ten wysiłek się zgodzili, ruszyli. Co jest niesamowite dla mnie? Kto oczekiwał króla żydowskiego Mesjasza? Kto najbardziej powinien oczekiwać go? Żydzi, którzy są w niewoli rzymskiej, tak? Przecież Mesjasz ich wyzwoli, mają proroctwa, tak? I co jest niesamowite? Ci ludzie, którzy pokonali 1500 kilometrów, może nawet więcej, przybywają do Jerozolimy, pytają się, gdzie jest król żydowski, bo my jego gwiazdę widzieliśmy i dlatego tu przyjechaliśmy. Uczeni w piśmie, ludzie religijni, znający starotestamentowe proroctwo, mówią, w Betlejem ma Mesjasz się urodzić. Wiedzą gdzie, cudowne chłopaki. Tylko co się dzieje? Ci mędrcy ruszają do Betlejem, a ci, którzy mieli z Jerozolimy do Betlejem, to było z 6 kilometrów, słuchajcie, 6 kilometrów. Żaden tyłka nie ruszył, poszedł, żeby pójść z nimi zobaczyć, czy Mesjasz się urodził. Wyobrażacie sobie? Naród, który przez setki lat modlił się, Boże, kiedy Mesjasz przyjdzie, kiedy będziemy wyzwoleni, tak? Przychodzą obcy ludzie, mówią i słuchajcie, Mesjasz się pojawił, bo my jego gwiazdy widzieliśmy. No my wiemy, gdzie się urodzi, w Betlejem. Ci idą do Betlejem, ci tyłka żaden nie ruszy. Widzicie, co nam to pokazuje? Że czasami my, będąc religijnymi ludźmi, z jednej strony wołamy, modlimy się o coś do Boga, a w ogóle nie oczekujemy wypełnienia tych modlitw. I Żydzi są tego, tamtejsi Żydzi są tego przykładem. Setki lat modlą się o Mesjasza. Ci im przychodzą, mówią, że słuchajcie, Mesjasz jest. No to idziemy, to lecimy do Betlejem, tak? Nikt z nimi nie poszedł.
Myśleli, że dopiero dziecko, jak dorośnie.
Oni wyszli, gwiazda się znowu pokazała i poszli za tą gwiazdą. Ucieszyli się, że zobaczyli tą gwiazdę, ale poszli tylko ci mędrcy. Nikt im nie towarzyszył. Co? I co jest ważne, coś co tradycja nam wmawia, że było tych mędrców trzech, tak? Biblia nie podaje, ilu ich było. W Biblii nie ma liczby. Ta liczba trzy pojawiła się w tradycji.
Ale
trzy dary to nie jest powiedziane. Jeden mógł też przyjechać z trzema darami. No i co z tego, tak?
Ale to wtedy by nie było, że mędrzec, tylko mędrzec.
No dlatego wiemy, że było ich więcej, tak?
Trzech przyjechało, a jeden tylko dał na przykład. Dlatego nie wiemy.
Nie, ale to nie jest powiedziane, że każdy
nie. Nie, jakby musimy o tym wiedzieć, że... Nie.
No tak, on nie dał, było sześciu.
Także my nie wiemy, słuchajcie, Biblia nie podaje, to jest tradycja. Kacper, Melchior, imiona też są nieznane. Nie ma w Biblii imion tych mędrców, tak?
Ale tradycja, no ale tego też nie ma jakby imion.
No nie ma ich imion. Dlatego mówię, że nie ma imion i nie ma liczby. Ale co jest ważne, bo często na tych obrazkach i tak dalej jest pokazane trzech facetów i jedzie sobie na wielbłądzie, tak? Tylko, że zauważcie jedną rzecz. Jaką mamy tu wskazówkę? Ci mędrcy przyjeżdżają do Jerozolimy i jest powiedziane, że cała Jerozolima i Herod się zatrwożyli. No gdzie trzech ludzi wjeżdżających do stolicy, do milionowego miasta, trzech ludzi wjeżdża? Kto się tym przejmuje, tak? Ale ich wjazd musiał być tak spektakularny, że wszyscy ludzie w mieście widzieli ten ich wjazd, tak? To albo było, może było, ja mówię tak, może było ich trzech, ale to była cała kawalkada musiała, to była orszak czy coś, co zwróciło uwagę, że nawet, zobaczcie, przecież taki zwykły ktoś wjeżdżał do miasta, kto go zabierał do Heroda? A oni trafili...
Dokładnie,
no. I tym bardziej, że oni trafiają przed oblicze króla. No kto tak z ulicy od razu idzie do króla, nie? Nie. O, to było coś takiego spektakularnego, że wszyscy ci ludzie zostali zaproszeni do króla, tak? I w rozmowie mówią, opowiadają, kiedy się gwiazda... Bo Herod ich wypytuje, dlaczego? Bo Herod wcale nie chce oddać czci Mesjaszowi. On pilnuje swojego tronu, tak? Przecież to on jest królem Żydów w tym momencie. Pojawiła mu się konkurencja. Trzeba coś z nią zrobić, nie? Więc tu co jest takiego ciekawego w tej całej przygodzie? Bo inaczej, co tragicznego? Nauczyciele w piśmie, kapłani, czyli ci wszyscy, którzy są odpowiedzialni za religię, żaden z nich nie rusza tyłka, żeby dojść do Betlejem, tak? Ludzie obcoplemienni, nie Żydzi, przejeżdżają 1500 kilometrów, oni szukają Mesjasza. Nie? Po prostu to się, tak wiecie, to jest takie zupełnie nielogiczne, ale to pokazuje nam tak naprawdę... To pokazuje nam tak naprawdę takie postawy ludzi, nie? Ci religijni mogą być najdalej od Boga tak naprawdę. Ci, których my uważamy, że są blisko Boga, mogą to być ludzie, którzy są najdalej od Boga. A ludzie zwykli, albo tacy mający mądrość ludzką, taką wiecie, mądrość taką życiową, mogą być bardziej otwarci i szukać Boga i szukać właściwych rzeczy niż ci religijni, którzy powinni to robić. Chociażby z powodu funkcji, które pełnią, jako kapłan, jako uczony w piśmie, no to przecież oni za to są byli odpowiedzialni w Izraelu, tak? Ale to kolejny jest taki obraz. Tak naprawdę w Ewangelii, którą jutro będziemy rozważać, jest powiedziane, że pierwszymi ludźmi przy narodzinach Jezusa to byli kto?
Pasterze.
Pasterze. Pasterze byli prostakami, to byli najbiedniejsi ludzie w narodzie, tak? Najmniej poważani ludzie, byśmy powiedzieli. To oni byli pierwsi, im się anioł objawił, to oni pierwsi poszli i oddali cześć Jezusowi, nie? To jest ciekawe.
Czyli ale... to nie byli też pasterze, którzy tam opiekowali się tu w stajni, tylko to byli też pasterze, którym się jakoś to objawiło, tak?
Tak, oni w polu paśli. No, będziemy jutro to rozważać, wrócimy do pasterzy, ale na co chcę zwrócić waszą uwagę? Mędrcy nie było ich przy żłóbku.
Właśnie.
Nie ma szans, żeby byli przy żłóbku.
I dziecko z Marią.
Tak? Normalnie... Nie? Dokładnie. Tu jest powiedziane, że gwiazda ich zaprowadziła do domu, gdzie była Maria z dzieciątkiem. Nie ma... A tam, gdzie był żłóbek, gdzie pasterze przeszli, ewidentnie jest powiedziane, że leżał w żłóbku, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Spis się skończył, ludzie rozjechali się do domu, miejsce się zwolniło, zamieszkali w jakimś domu. Tak? I ci mędrcy przybyli do domu i złożyli te...
To było trochę później, dlatego że nawet Herod, jak wydał wyrok na dzieci, to było do 2 lat.
Tak, tak. Znaczy, powiem wam tak, co ostatnio odkryłem takiego... powiem wam nawet, że oni musieli przyjechać między 40 dniem po narodzinach Jezusa, a 2 latami. Skąd o tym wiem? No właśnie, no ja was pytam, może wy wiecie, skąd ja to mogę wiedzieć? No z Biblii. Ale gdy złożymy ją z kilku Ewangelii, dochodzimy, bo co się dzieje? Przecież Jezus według prawa, tak? Gdy narodził się w narodzie izraelskim, a Jezus narodził się jako syn Józefa, Maria jest jego matką, tak? Co z Żydem po 8 dnia się dzieje? Został obrzezany. Czy Jezus został obrzezany? Oczywiście, że tak. Jest napisane, że 8 dnia został obrzezany według prawa. Bo Jezus wypełnia prawo od urodzenia. Co się dzieje? A co się działo 30 dni jeszcze po tym? Według prawa. O Marii teraz myślę. Po co pojawili się w świątyni? Oczyszczenia. Maria. Słuchajcie, według prawa kobieta, która miała wypływ krwi, a przy porodzie są wody, jest krew, stawała się nieczystą według prawa. I według prawa, to słuchajcie, dzisiaj w szpitalach kobiety też mają ten, jak to się nazywa po porodzie, ten okres, połóg. To w prawie był połóg. Słuchajcie, było powiedziane, że kobieta taka po porodzie, jeżeli urodziła chłopca, przez 30 dni była nieczysta. I po tych... Więcej. Dziewczynkę było 60 chyba dni.
Dziewczynka wie zawsze gorzej.
Nie? Z tymi babami to zawsze gorzej, nie? Zawsze pod górkę mają te kobiety, no. Ale tu, patrząc na Jezusa, zobaczcie, Jezus rodzi się jako chłopiec, Maria przez 30 dni jest nieczysta, czyli ona nie mogła podróżować ani coś, bo człowiek nieczysty był izolowany. Więc ona w tej izolacji, będąc przez 30 dni, tak? I co później ją widzimy? Jadą oczyścić się, czyli dokonać ofiary, złożyć ofiary z gołąbków w synagorlicy. Gdzie oni ją składają? W świątyni. Czyli jeszcze cały czas są w Jerozolimie. Betlejem było pod Jerozolimą, tak? To było 6 km, więc z Betlejem przeszli do Jerozolimy. Ona złożyła tą ofiarę, wrócili do Betlejem i wtedy gdzieś, nie wiemy w jakim okresie później, musieli pojawić się mędrcy. Bo dlaczego? Skąd o tym wiem? Bo po wizycie mędrców co się musiało dziać?
No Herod, to
musieli uciekać do Egiptu, tak? Czyli to nie jest tak, jak my mamy zakodowane w głowie, że Jezus się urodził, przyjechali męcy i jeszcze tej samej nocy uciekli do Egiptu. Nie, to było parę miesięcy później. Tak? Przynajmniej 40 dni później musiało być, jak uciekli do Egiptu, nie? Więc fajnie jest zwracać uwagę na te szczegóły, nie? I widzieć, jakby mieć pełny obraz tego, co się działo i dlaczego coś się działo, tak? To, że trafili nawet do tej świątyni, to też miało swój sens. To, że Maria musiała iść się oczyścić do świątyni, zobaczymy tam dwóch proroków, którzy będą przepowiadać, co spotka w życiu Jezusa, co spotka w życiu Marię, tak? Oni tam musieli być, wysłuchać tego. Ale to będzie jutro chyba. Tak, jutro.
Mędrcy złożyli dary i to jest właśnie, kiedy uciekli do Egiptu, no to mieli środki na to,
żeby... Na życie w Egipcie, nie?
Żyć.
Bo złoto, kadzidło i mira to były bardzo cenne rzeczy i wyprzedając je mogłeś się naprawdę wiele miesięcy utrzymywać, nie? Bez pracy. Czyli tam Józef nie musiał szukać na gwałtu rety pracy, żeby przeżyć. Po prostu żyli z tego, co im przed chwilą mędrcy przyniesie.
Byli bardzo biednymi ludźmi, skoro gołąbki ktoś dawał ten, który nie stać go było na obiad.
Tak, według prawa, jak ci się urodził syn, to w ramach oczyszczenia powinien się jagnięcie złożyć, tak? Czyli zwierzę, które było droższe. Ale jest powiedziane, że dla biednych mogły być gołąbki. Czyli to było coś, co było najtańsze zwierzę dostępne na rynku, powiedzmy. I ciekawe jest, że Maria powiedziała, że złożyła właśnie to najtańsze, nie? Tak. Czyli nie było ich stać na coś droższego, ale za chwilę dostali od mędrców zaopatrzenie na podróż do Egiptu, nie? Także Bóg ciekawie działał, nie? Oni przyjechali w takim momencie, kiedy no, było to potrzebne, nie? I trafili idąc za gwiazdą, czyli to ewidentnie Bóg ich przyprowadził w tym momencie. Nie, nie wcześniej, nie później, tylko w tym momencie,
kiedy był potrzebny. Ale wtedy Tobiasz też się ukazał anioł Józefowi, nie? Żeby uciekali do Egiptu.
Tak.
To jest kolejny raz.
A ten, co w świątyni powiedział, że moje oczy...
To będzie jutro.
To będzie jutro. Nie spoilerujemy. Nie spoilerujemy. Tak,
ale w drugiej tak, musiało. Mamy, tutaj tego nie ma.
Dlatego mówię, tutaj w tym w ogóle nie widzimy tego. Tu się tak dzieje szybko, że w sumie tu nawet nie mamy o tych pasterzach, nic nie mamy, nie? Tylko zobaczcie, urodził się Jezus, za chwilę mamy męców, czyli mamy taki tak naprawdę przeskok o przynajmniej 40 dni. Nie? I skąd o tym wiemy? Z innych Ewangelii. One się uzupełniają i żeby widzieć tą chronologię, co się działo, krok po kroku musimy studiować każdą z Ewangelii, bo w każda coś wnosi nowego, nie? No, żeby mieć pełny obraz, tak? No i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, srebro, złoto, kadzidło i mirę. I tu jest ciekawe, to jest kolejne. A ostrzeżeni we śnie, czyli musieli udać się na spoczynek gdzieś tam w okolicy Betlejem, tak? A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi. Coś, co wcześniej zdradzili trochę Herodowi, to zdradzili mu, Herod się ich wypytał, a kiedy ta gwiazda się pojawiła? I oni musieli podać mu pewną datę, tak? I teraz co się dzieje? Oni we śnie ostrzeżeni, że mają nie wracać do Heroda, bo on przecież posłał ich i mówią, jak będziecie wracali, to powiecie mi, gdzie on jest, ja pójdę też mu oddam hołd, tak? Nie, oni ostrzeżeni, żeby tego nie robić, idą inną drogą i znikają. Nie ma, poszli gdzieś tam, musieli, przez Jerozolimę droga była najkrótsza, więc oni musieli nadłożyć jakąś drogę, żeby obejść gdzieś tą Jerozolimę, żeby się tam w okolicach gdzieś nie pojawić, tak? Więc nadkładają nawet drogi, ale są posłuszni temu ostrzeżeniu we śnie. A gdy oni odeszli, i teraz kolejna rzecz się dzieje, a gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi. To już jest kolejny raz, kiedy we śnie anioł przychodzi do Józefa i mówił. Wcześniej mu powiedział, przyjmij swoją żonę, tak? Bo to nie jest cudzołóstwo, tylko Bóg, tak? Więc ją przyjmij. A teraz we śnie, co się dzieje? Po wizycie tych męców. Oni dostali ostrzeżenie, żeby nie wracać do Heroda, a on dostaje jakie ostrzeżenie? I rzekł, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. I co Józef robi? Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego w nocy. Czyli wtedy, gdy ten sen tylko w śnie anioł do niego powiedział, on się przebudził, obudził Marię, spakowali się, co mieli pod... Po prostu w tej samej nocy wyjechali. Czy to było ważne? Oczywiście, że tak. I słuchajcie, udali się do Egiptu i przebywał tam aż do śmierci Heroda. Nie wiem, ile to czasu minęło. Jakoś nie sprawdziłem, nie zmierzyłem nigdy tego czasu, ile później Herod, po tej rzezi betlejemskiej, ile Herod jeszcze żył. Ale myślę, że niedługo, bo Bóg go sądził za tą rzeź. Także długo nie pociągnął, ale trochę w tym Egipcie musieli być. I przebywali tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka. Słuchajcie, to kolejne proroctwo. Ozeasz. 500-600 lat przed narodzinami Chrystusa. Co on powiedział? Z Egiptu wezwałem syna mego. Takie proroctwo. No jak z Egiptu? Przecież to ma być Izraelita. No dobrze, ale on do Egiptu musi uciekać, żeby ocalić życie, tak? Jego rodzice muszą go zabrać do Egiptu, żeby ocalał przed rzezią Heroda, nie? A co robi Herod? Herod, widząc, że mędrcy go wyrolowali, czyli musiał minąć jakiś czas znowu. To też nie była taka, wiecie, parę godzin oni wyjechali, on już się zreflektował, że go oszukali. To musiało minąć znowu z 2-3 dni, tak? On spodziewał się, że nie wiem, za 2-3 dni, no skoro to jest 6 km, to jeden dzień tam sobie spędzą z Jezuskiem i za chwilę przyjdą i doniosą, nie? Więc z 2-3 dni musiało minąć, ale jak widział, że nie wracają do niego, rozgniewał się bardzo. Wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy. Od 2 lat i młodsze. Według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Czyli słuchajcie, możliwe, że oni nawet 1,5 roku szli, gwiazda się pojawiła, żeby dojść do spotkać Jezusa, tak? To była wielomiesięczna podróż, gdzie oni szli za tą gwiazdą. I ten dowiedział się o czasie, wiedział, w którym mieście, bo wiadomo było, że w Betlejem, to kazał wyrżnąć wszystkich chłopaczków do 2 roku życia, nie? Podejrzewam, że zrobił jakąś zakładkę do tego czasu, którzy oni mówili, jeszcze dodał tam może z parę miesięcy.
Nie? Czekaj, jak mówię, tyle mogli iść, a widzieli gwiazdę, która była gwiazdą, mówiącą, że Mesjasz się narodził, to znaczy, że jakby doszli tam, no to spodziewam się, że to jest rzeczywiście Jezus mógł mieć 1,5 roku.
No mógł.
Także to nie jest maleństwo takie, nie? To nie może w żółku.
No to nie był noworodek, tak? Dlatego mówię, że po pierwsze tak. On, matka była z dzieckiem w domu, tam gdzie oni go spotkali. I po tym też jest, że i Maria, i dziecko jest już na takim etapie rozwoju, że mogli na osiołku udać się w daleką drogę do Egiptu, tak?
A oni musieli dojść jeszcze. Ale słuchajcie, to ma sens, na to, że dlaczego Herod do 2 roku życia wziął zakładkę pewnie? No wiecie, zawsze to się bierze się
za Betlejem. Nie, no tak samo jak wziął zakładkę na Betlejem i okolice Betlejem.
Zwróćcie uwagę. Czyli, on
czyli jakby się gdzieś tam na obrzeżach znalazł, to jednak też go macie zabić.
Tak, bardzo mocno zdeterminowany, żeby...
Nie, bo rzeczywiście, wiedząc, że jeśli to z Babilonu oni szli, a wiadomo ile można iść na tych wielbłądach, przecież z całym tym, no to rzeczywiście możliwe, że skoro 1,5 roku mogli iść. A gwiazda się pojawiła wtedy, gdy Chrystus się narodził. No tak gwiazda pokazywała, tak? To nie, że narodzi się za rok, więc już chłopaki ruszajcie, za rok się pojawi, no to
właśnie tak gdzie się,
nie tak. Też, gwiazda się pojawiła wtedy, gdy on się narodził, więc oni się zebrali, poszli. No to ma sens wtedy. Dlaczego Herod dostał informację do 2 roku życia? Że gdyby wiedział, że to jest bobas mały, to
parodniowe dziecko chyba odróżnisz od 2-latka, który już chodzi, tak? Bo 2-latki już biegają, tak?
Czyli to musiało być, rzeczywiście musiał mieć do 1,5 roku jakoś, a ten chce zakładkę, do 2 lat. Wszystkie dzieci zgładzą, chłopców.
No i zakończymy, słuchajcie, tym fragmentem, co się dzieje dalej, tak? Myślę, że Herod długo nie pociągnął, ale no, trochę czasu w tym Egipcie musieli spędzić. A gdy Herod umarł, i znowu, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc. Zobaczcie, jak Bóg fajnie komunikuje z Józefem, nie? To już trzeci raz mamy, kiedy we śnie anioł pański przychodzi i komunikuje mu, teraz zrób to i to, nie? Stań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Stał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Ale nie wrócił do Judei, czyli w okolice Jerozolimy i Betlejem, tylko gdzie? Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie, bał się tam iść. Ostrzeżony jednak we śnie, czyli znów dostał ostrzeżenie we śnie, udał się do Galilei.
Czy miał wątpliwości, od razu Bóg mu odpowiadał?
Nie, ten Archelaus, który królował w Judei, czyli w okolicach Jerozolimy, był podobno jeszcze gorszy rzeźnik niż jego ojciec. Czyli z synów Heroda, ten Archelaus, który tutaj przejął tron w Jerozolimie, był jeszcze gorszy od Heroda. On bardzo krótko pożył, bo ktoś go chyba, nie pamiętam, ktoś go zamordował dosyć szybko. On był tak krwawy i taki no, chamski i tak dalej, że ktoś go w końcu sprzątnął. Nie? Nie wytrzymali ludzie tego i po prostu go ktoś sprzątnął w końcu. Ale w tym momencie, ciekawe, że Bóg znowu Józefa ostrzega, no to nie idź do Judei, skoro tam wariat szaleje, tylko idź do Galilei. I gdzie oni poszli? Słuchajcie, przecież oni pochodzili z Nazaretu. Oni nie byli z Judei, tak? Więc oni wrócili do swojego domu, do tego pierwszego miejsca, gdzie Maria i gdzie Józef się poznali. Wrócili do swojego, byśmy powiedzieli, rodzinnego miasta. I gdzie wrócili, a przyszedłszy tam zamieszkał w mieście zwanym Nazaret. Aby się spełniło. I ciekawe, że to, że tam zamieszkali, znowu jest wypełnienie pewnego proroctwa, tak? Aby się spełniło proroctwo wypowiedziane przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie. I tutaj jest taka ciekawostka kolejna. Prorok wypowiadając, że Mesjasz będzie Nazarejczykiem, co myślał? Że to będzie ktoś pokroju Jana Chrzciciela, tak? Eliasza, czyli ludzi, którzy żyli w ślubie Nazyreatu. To, co mówiliśmy wcześniej, tak? Kto był takim bardzo znanym Nazyrejczykiem od urodzenia na przykład? Samson. Pamiętacie takiego?
Tak.
Sędziego Samsona? On też był od narodzin, od poczęcia jest powiedziane. On był pod ślubem Nazyreatu, czyli nie pił wina, nie golił się, nie pił mocnych napojów. To był ślub Nazyreatu. Więc ciekawe, że ludzie oczekiwali, że Mesjasz jak przyjdzie, to będzie Nazarejczykiem. Czyli będzie to taki gościu typu Jan Chrzciciel, typu Eliasz, typu Samson, tak? A tu się okazuje, że Jezusa nazwali Nazarejczykiem, bo według nich pochodził z Nazaretu. Z miasta Nazaret, a nie gościa, który żył pod ślubem Nazyreatu. I to jest dosłowne wypełnienie tego proroctwa. Dlaczego? Bo proroctwo było wypowiedziane po hebrajsku. W języku hebrajskim są samogłoski, czy nie ma?
Nie.
I tu jest ciekawe, że zobaczcie, na tym możemy się nauczyć pewnych rzeczy. Że proroctwa, które wypowiadali prorocy, mogą mieć dwojakie znaczenia. I bardzo często szatan, można powiedzieć, Bóg wyprowadza szatana w pole, bo używa dwojakiego słownictwa. Słowo NZR i tak dalej. Nazarejczyk jest tym samym słowem, co i Nazarejczyk. Tak, Nazarejczyk i Nazarejczyk po hebrajsku wygląda tak samo napisane. I Jezus wypełnia to proroctwo, ale nie dlatego, że żyje pod ślubem Nazaretu, ale dlatego, że pochodzi z miasta, które nazywa się Nazaret. I wiele razy ludzie będą się zwracać do Niego Jezu Nazarejski. Jakbyście popatrzyli w Dziejach Apostolskich, żeby odróżnić Jezusa od innych Jezusów, to używano właśnie określenia nawet nie Jezus Chrystus, tylko Jezus Nazareński.
A czemu właśnie Chrystus?
Czyli Jezus pochodzący z Nazaret. Chrystus znaczy Mesjasz, pomazaniec. No. Czyli to jest bardziej funkcja, a nie nazwisko, nie? A pochodzenie Jezusa, żeby rozróżnić go od Jezusa, na przykład Jezus z Kafarnaum, czy Jezus tam skądś tam, no to podawano miejscowość, tak? Żeby odróżnić jednego od drugiego. Nie było nazwisk, tak jak my dzisiaj mamy, tak? Ale rozróżniano różnych Józefów, różnych Jakubów albo po ojcu, nie? Na przykład jak mamy apostołów, mamy dwóch, co mieli takie same imiona. Jakub chyba było, nie? Był Jakub Alfeuszowy i Jakub tam... czy Judaszów było dwóch. No. I jednemu był Judasz Iskariota, to chyba jako syn jego. Czy to było miejscowość? Miejscowość Iskariota, tak? No, czyli to był Judasz z Iskariotu, byśmy powiedzieli, z miejscowości Iskariot. I był drugi Juda, który tam był chyba Alfeuszowy, czyli imię ojca podawano. Nie? Czyli jak było dwóch od tych samych imion, to trzeba było coś dodać, nie? Żeby ich można było rozróżnić. Nie? Albo podawano imię ojca, albo...
Brat pański, to jest też ciekawe.
No Jakub, brat pański, nie? Czyli żeby rozróżnić, który Jakub, to mu coś dodawano opisującego, nie? To był brat Jezusa, nie? Jakub, nie?
Brat pański, brat Jezusa.
No, to... Paweł spotkał takiego gościa, który był Jakubem bratem pańskim.
A Paweł też jest Paweł Starsu.
No.
Paweł w ogóle znaczy mały.
Saul był.
Nie zmieniam tego imienia. Mały skromny.
Mały skromny.
Tak, on się nazywał Saul najpierw. Saul.
Saul też coś znaczy.
Też, no.
Patrzcie, ile treści, nie? Ile takich
żołnierzy. Nie, tu dużo, sprzedaję wam dużo ciekawostek. To był opis narodzin Jezusa i najbliższych miesięcy po jego narodzinach. Powiedzmy, no tam można dwóch, trzech lat.
Co znaczy
szabel? Opisanych przez Mateusza, który pisał do Żydów. I zauważcie, że każda ta wypowiedź kończy się, jak przepowiedział prorok, nie?
Tak.
Prorok taki, prorok taki, prorok taki. Jezus, przychodząc po raz pierwszy do Izraela, wypełnił ponad 100 proroctw starotestamentowych. Ktoś kiedyś liczył prawdopodobieństwo, że prawdopodobieństwo wypełnienia 10 takich proroctw to jest 10 tam do jakiejś kosmicznej potęgi, słuchajcie. A już wypełnił ich ponad 100.
I
wszystkie dosłownie, nie symbolicznie wypełnił, tylko wypełnił je dosłownie. Jak było powiedziane, że Mesjasz urodzi się w Betlejem, to gdzie się urodził? Mimo, że jego rodzice mieszkali w Nazarecie. To Bóg tak zaaranżował sytuację w historii, poruszył jakiegoś cesarza, żeby zrobił spis, żeby zmusić ich, żeby z Nazaretu, z ciężarną kobietą zasuwał do Betlejem, bo musi się urodzić w Betlejem, tak? Widzicie to? Bóg natchnął rzymskiego cesarza, bo on zechciał... A policzmy, iloma ludźmi panuje, więc każdy ma wrócić do miasta swojego, jego plemię pochodzi, czyli tam do miejsca swojego urodzenia, czy tam tak dalej, nie? I oni z Nazaretu musieli, z Galilei musieli zasuwać z sierżalną kobietą, która prawie rodziła, do Betlejem, nie? Musieli tam, nie wiem ile tam jest, ponad 100 km na pewno, nie? Z Galilei do Judei.
Się narodził z Panem. No nie, no tam jest tyle niewiarygodne, że...
Ale wypełniły się dosłownie. Nie, to nie była symbolika. I to o czym mi to mówi? Że kolejne proroctwa, które mamy jeszcze w Biblii, a które jeszcze się nie wypełniły, jak się wypełnią?
Dosłownie.
Mamy pełno proroctw na temat drugiego przyjścia Jezusa, tak? Że Jezus znowu przyjdzie. I one się staną, one wypełnią się dosłownie. Skoro pierwsze się wypełniły dosłownie, a były... Nielogiczne, można by powiedzieć, i niemożliwe, żeby tak się stało, no bo na logikę, no, Pan napocznie, no.
Jeszcze raz w historii świata.
Pan napocznie, nie? Bez udziału mężczyzny, no jak to możliwe, nie? Więc to coś, co nawet nam się może wydawać niemożliwe, to ja wierzę, że stanie się tak, jak Boże Słowo mówi, nie? I wypełni się dosłownie. Czy warto ufać temu Słowu? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, coś, co uwiarygadnia bardzo Pismo Święte, a ludzie w Polsce tak je lekceważą, to są między innymi właśnie proroctwa. To, że w Ewangelii Mateusza mamy non-stop proroctwa, to dlatego, że Żydzi wiedzieli, że to jest Słowo Boże, bo mieli proroctwa, które się wypełniały. Na ich oczach się wypełniały, tak? I te proroctwa się wypełniały po to, żeby uwiarygodnić, że to jest Słowo Boże. Tak naprawdę, powiem wam tak, znam kilka Pism Świętych, oprócz tego. To było Pismo Święte chociażby Krishnowców, czyli tam Bhagavad Gita, Koran, Księga Mormona, też zaglądałem do tej księgi. I powiem wam, wszystkie te księgi mają brak w jednej rzeczy. Wiecie, czego nie mają? Mahomet, wielki prorok, ani jednego proroctwa nie wypowiedział. Nie ma w nich proroctw w ogóle. Dlaczego? No bo jakby się okazało, że prorok Mahomet coś wyprorokował, a to by się nie stało, to co by było? To by wszyscy wiedzieli, że to kłamstwo, tak? Więc po prostu nie odważają się nawet prorokować. A ta księga ma w sobie 2,5 tysiąca proroctw, wyobrażacie sobie? 2,5 tysiąca proroctw jest w Starym i w Nowym Testamencie. Z czego 2 tysiące już się wypełniło i to dosłownie. Zostało jeszcze 500. Wypełnią się dosłownie, ja w to wierzę, bo to jest niemożliwe, żeby się nie wypełniły, skoro tamte się wypełniły, tak? Więc zobaczcie, czy nie warto opierać życia na Piśmie Świętym. O, przestarzałe, a coś tam, coś tam. Ludzie takie głupoty wygadują, w ogóle nie znając tego Pisma. A tu są takie skarby, zobaczcie, jakby zwracamy uwagę na szczegóły, tak jak rozważaliśmy dzisiaj to narodziny Jezusa, dla mnie to wszystko to są fascynujące rzeczy, nie? Te szczególiki, które się nagle układanka się układa, te puzzle się układają i wszystko zaczyna mieć sens, tak? Nie tworzymy legendy, tylko odkrywamy, co tu jest. A no, tu jest tyle skarbów.
Nie inaczej niż nawet tak, no nawet z tymi metrycami, tak, że nie przyszli tam, nie wiem, do żłobka, no to może tego akurat nie wiem, jak ja myślałam o tym wcześniej. No ale także, no też wiedziałam, że jakby nie byli tam królami, tylko właśnie, że mędrcy, nie? No ale takie rzeczy, które, no których, no że półtora roku miał jakoś z nimi tak, zobaczyć.
Ale skąd oni w ogóle przyszli, skąd oni wiedzieli? To jest też ciekawe.
No, że te 1500 kilometrów, że na przykład gwiazda świeciła, kiedy się narodził i oni przez ten czas szli z prowadzeniem, a nie, że gwiazda zaświeciła i wtedy oni jakby już byli u Jezusa, no w ogóle takie jakieś poprzestawiane strasznie, no,
dobrze jest
że to dużo jeszcze chyba zwrócić, to wow. W sensie jestem w szoku, myślałam, że tak, no dobra, Maria tam coś tam poprzekręcali, okej. Okay. Ale tam jest po prostu wszystko, jest na przykład w moim myśleniu poprzestawiane chyba. I ja nie, jakoś nie byłam głęboko tak uczona, no może nie wiem, no raczej nie.
Ale gdzieś tam zawsze każdy
podejścia, a i tak po prostu wszystko jest na odwrót. Ja się czuję zmieszana.
Czy możesz tak tylko zasygnalizować, jakie proroctwa są przed nami? Tak wiadomo, że jest wiele, jest 500, więc... 500, nie mamy czasu na 500
prost.
Ale...
No ja tak zaraz wysypię 500 prost.
Słuchajcie,
tak.
Bo to... Chyba, że my możemy coś powiedzieć o prorostach, które za naszych czasów już się wydarzyły. No ja mogę... To co ja pamiętam, jeśli pamiętacie, możemy coś powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, że ja pamiętam proroctwa, które czytałam, że Bóg na nowo powoła Izrael do swojej ojczyzny. Jest proroctwo? Jest. Jak wiecie, został rozproszony po całej kuli ziemskiej. Około 2000 lat temu nie było ich na mapie.
2,5 tysiąca nie ma ich na mapie.
2,5 tysiąca nie było ich na mapie świata. Jakbyśmy zobaczyli mapy, które były wcześniej, nie było tam państwa Izrael. Po prostu nie było. Jak wiecie, można powiedzieć za naszych czasów. Dlaczego? To jest rocznik narodziny mojej mamy. 48 rocznik. Słuchajcie, Biblia mówi, to są proroctwa, nie pamiętam dokładnie, tam jest powiedziane, że powiem do północy oddaj, powiem do południa nie trzymaj, do zachodu oddaj i zgromadzę ich jak pisklęta, tak? Coś takiego. Słuchajcie, z powrotem ich ściągnę do swojej ojczyzny. To, że proroctwo, że zieleń pojawi się na pustyni. Co to za proroctwo, słuchajcie? Wiecie co? Kiedyś byłam w takim... stałam gdzieś w kolejce, tam akurat w takim miejscu i taka dziewczyna młoda opowiadała drugiej pani, mówi, że właśnie wróciła z Izraela. I ona mówi, że ja byłam opiekunką dziecka i ona mówi, proszę panią, Boże, ja to jest niewiarygodne to, co się dzieje, co się tam działo. Ona mówi, samoloty non-stop przylatywały, olbrzymie samoloty, a oni hydrantami nawadniali pustynię. Pustynia się, i oni po prostu budowali te budynki, to wszystko zazieleniało się. Ona mówi, ja byłam w szoku, ona mówi, który kraj coś takiego robi. Wiecie, nam się wydaje, to jest normalne. Normalne? Popatrzcie się, czy któryś kraj jest w stanie przyjąć taką rzeszę ludzi? Wiecie, ile tam było transportu? Słuchajcie, największe transporty z byłego Związku Radzieckiego. Pamiętam Etiopia. Słuchajcie, z wielu krajów.
I do tej pory,
słuchajcie, przylatują samoloty, oni tam po prostu przyjmują ich. I oni cały czas po prostu robią na nich miejsca, żeby po prostu ich przyjąć. Czy to są proroctwa, które się na naszych oczach
wracają?
Tak, Izrael wraca. I to, co jest niesamowite, wiecie co, po takim okresie, długim okresie czasu, oni zachowali kulturę, język, słuchajcie, jak to możliwe? Przecież nie jeden, słuchajcie, oni się na pewno wkrzeniali w inne kraje, tak? Mimo, że Biblia mówi, żeby, wiadomo, no, myślę, że nie wszyscy oczywiście, ale wielu na pewno się wrzeniło gdzieś tam w swoje te, w te kraje, w których żyli, nie? Ale wielu z nich po prostu zostawiło tą linię czystą. Nie wiem, wiem, że teraz są już takie nawet techniki, że mogą oni sprawdzić po DNA, z jakiego plemienia pochodzą.
Genetycznie,
coś niewiarygodnego, do takich czasów żeśmy dożyli. Ja bym powiedziała, to są proroctwa, które się już spełniają. Na naszych oczach to widzimy. Mimo, że wiecie, kto się zastanawia nad tym, tak? Mówimy o tych rzeczach, które wydaje się, ojejku, każdy wie, czytamy i teraz się okazuje, ojejku, takie ciekawostki niesamowite, proroctwa, które tam są, się wypełniły. Ja myślę, że tak samo to przeszliśmy do porządku dziennego, nie było Izraela, jest Izrael. Na pewno to jest takie nic? Na pewno to jest takie nic? Słuchajcie, nie było Izraela tak długo. I wiecie co? Ktoś z satelity zdjęcia widział, to jest niewiarygodne. Jak wiecie, patrząc się na całą kulę ziemską, Izrael jest pępkiem świata, środkiem, dosłownie środek, środek, naprawdę środek. Zobaczcie, na całą kulę ziemską to jest środek Izrael. I wiecie co? Żółto, 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 kropka zielona. Izrael, jak to możliwe? Słuchajcie, bo to jest proroctwo, zazieleni się pustynia, na pustyni powstanie ziele. Oni nawadniali. Nie ma tam wody, oni nawadniają. Oni są tak, słuchajcie, to są tak mądrzy, zdolni ludzie. To teraz chyba pastor Maciek nawet miał w środę którąś. On chyba coś opowiadał właśnie o tym. Mówił o tym, tak a propos teraz w kontekście wojny, która jest na Ukrainie, że Izrael w dalszym ciągu jest chyba na topie, jeśli chodzi o najlepszy sprzęt. Słuchajcie, to jest, popatrzcie się, ile oni mają, że tak powiem, narodu, ile ich jest. To jest naprawdę pryszcz na mapie świata. Kraje, które mają dużo więcej możliwości, w sensie więcej ich jest, większe narody, większe tereny, to jest naprawdę pryszcz. Słuchajcie, naprawdę boją się ich inne kraje. Wiecie dlaczego? Bo oni mają najlepszy, w ogóle wywiad mają najlepszy, najlepszy sprzęt, słuchajcie, dlatego jak było mówione, że oni, że tak powiem, chcą dać jakąś broń, to już była od razu reakcja, bo się bali, że po prostu, bo oni mają najlepszy sprzęt. Wiecie, to są tak, ale to akurat nie a propos proroctwa. Nie wiem, czy coś pamiętacie, jakieś proroctwa?
No ja z tą wodą na pustyni, że było, że tam będzie woda, tak, na środku pustyni, czy coś takiego.
Tak, to jest to proroctwo.
Ale nie, że się zazieleni.
Aha, no to jest inny przykład. Będzie jest, woda,
jest, jak będzie woda, to i będzie zieleń. No, w tych rejonach, gdzie jest woda, od razu się zieleń pojawia, nie?
Właśnie na pustyni gdzieś...
Sasza chce coś powiedzieć o jakiejś proroctwie, proszę.
Nie proroctwie, o tym, że teraz Izrael będzie zmieniał prawo do powrotu...
Do przyjęcia ludzi?
Do przyjęcia Izraelitów. Aha. Nie, Izraelitów, albo potomów. Izraelitów będzie zmieniono prawo teraz.
Na jakie?
Co?
Na jakie?
Nie wiadomo.
No tak, bo też oni mają takie dość rygorystyczne, ten, kto jest tym Żydem, kto nie.
Tak.
A była też taka fala, właśnie szczególnie z Rosji, zająci na ci wypuszczeni z Rosji Żydzi. Niektórzy nie okazywali się Żydami. Nie było to dokładnie sprawdzane. Tam jest to właśnie dużo Rosja, że przemknęło. No i tam niestety było to bardzo podobne. Ale na przykład u Żydów jest tak, że po matce jest.
Tak,
tak, słyszałam
też właśnie.
Każdy, nawet papież, to
jest nawet papież. No to coś nowego.
Nie, no tak jest, tak, bo to ja w każdym razie chciałam na spotkania właśnie, jest takie czasopismo Izrael Wojny, niemieckie wydanie.
Co tu nagrywa?
Ale redaktor o tym mówił, więc...
Na czyją komórę?
To jest nie samo obrzezanie, bo inne narody też, ale coś tam musieli tam dojść po... To jest bardzo ciekawe, bo kto wychowuje właściwie dziecko? No matka, tak? Czyli ona wychowa w takim, bo więcej czasu spędza. Takie ciekawe. A propos, że się Izrael zazielenił, to też wiem od tego pana Żyła, że są się tam Arabia Saudyjska na przykład, bo oni też teraz pobudowali te całe, wiecie, tam Dubaj, tak. No też jest tam częściowo zieleń, szczególnie dekoracyjna, palmy i tak dalej. Ale wiecie, że to wszystko jest niezbudowane tak głęboko, jak Izrael budował,
To nie jest na skałach ani na fundamencie, to jest bardzo
na piasku.
To jest na piasku.
I runie.
Ja mówię,
wcześniej czy później.
Oni dosłownie pobudowali to na piasku. Do tej pory stoją, jak dopóki tam nie będzie żadnego częścia, nie wiem czegoś tam. Wielkich tych, to sobie stoją. No,
wystarczy jedno tsunami i będzie po budynkach.
To jest luksus, nie? Mają, zarabiają na turystyce. Ale jakby tam się cokolwiek pojawiło, to tam głębokiego zakotwiczenia nie ma. I to padnie. A u Żydów jest inaczej. Oni właśnie cały czas jest ten kamień węgielny.
Bo pustynia żydowska jest nie piaszczysta, tylko to są skały. Skały,
tak,
nie?
Tak, tak.
No a w Arabii Saudyjskiej może ewidentnie piasek sam.
Kamienie węgielne do tej pory muszą być, jest określona wielkość tego. Ja nawet widziałam pod świątynię w Izraelu, jaki ten kamień.
Kto by to włączył? Będzie za długie nagranie po
prostu. To są takie rozmiary, że musimy
mieć. Nie wiem. To będzie za długie nagranie, godziny za godzinę.
Gdzie jest nowy?
Się?
Nie, za długie nagranie. No patrzcie, gdy wyłącz to, bo to jest za długie nagranie. Jesteście, żyjecie? Dobrze jest?
My nie słyszymy was.